czyta Reda Haddad.
Don Kichot jeszcze ciągle spał, gdy proboszcz poprosił siostrzenicę o klucz od tego pokoju, gdzie mieściły się księgi sprawczynie nieszczęścia. Siostrzenica dała mu klucz z całego serca. Weszli wszyscy do komnaty razem z gospodynią i znaleźli z górą 100 wielkich woluminów, pięknie oprawnych, a oprócz tego dużo mniejszych tomów. Gospodyni, ujrzawszy je, z wielkim pośpiechem wyszła z izby, a po chwili wróciła, niosąc czareczkę wody święconej i kropidło.
— Macie, dobrodzieju, licencjacie, macie! Pokropcie co tchu tę izbę, żeby któryś z czarnoksiężników siedzących w tych księgach nie zaczarował nas przypadkiem za to, że chcemy ich zgładzić ze świata.
Proboszcz roześmiał się z tej prostoduszności i kazał Balwierzowi podawać sobie po kolei księgę za księgą, aby dowiedzieć się, o jakiej materii traktują. Ponieważ zdarzyć się też mogło, że niektóre z nich nie zasługiwały na karę ognia.
Nie, 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 ani jednej nie darować, rzekła siostrzenica, gdyż one wszystkie do kupy wzięte sprawiły to nieszczęście. Najlepiej będzie wyrzucić je przez okno na dwór, jedne na drugie ułożyć i podpalić, albo też zanieść na podwórze i tam stos uczynić, aby dymu i swędu w domu czuć nie było. Gospodyni przyklasnęła tym słowom. Taką bowiem obie pałały żądzą, aby uśmiercić niewiniątka, ale proboszcz nie przystał na to. Chciał najpierw przynajmniej z tytułami się zapoznać. Pierwszą księgą, którą mu mistrz Mikołaj podał, był Amadis z Walii. Proboszcz rzekł: coś dziwnego się w tym kryje, ponieważ zgodnie ze słuchami, które mnie doszły, jest to pierwsza księga rycerska, jaka w Hiszpanii w druku się pojawiła i z której wszystkie inne swój początek wzięły. Jednak zdaje mi się, że jako preceptora tej szkodliwej sekty bez żadnych skrupułów na spalenie skazać ją powinniśmy. Nie zgadzam się z dobrodziejem, wtrącił Balwierz, gdyż nieraz słyszałem, że jest to z ksiąg tego rodzaju dzieło najprzedniejsze i jedyne. Trzeba mu więc jako takiemu łaskę okazać. To prawda, odparł proboszcz, i dla tych racji darujemy jej tymczasem życie. Zobaczmyż, co tam obok leży. Są to, rzekł Balwierz, przewagi mężnego Esplandiana, rodzonego syna Amadisa z Walii. O, prawdę rzekłszy, szlachetność ojca wcale na syna nie przeszła, rzekł proboszcz. Otwórzcie okno, gospodyni, i wyrzućcie go na podwórze. Niechaj da początek podwalinie pod stos, który rozpalić należy. Gospodyni nie trzeba było dwa razy powtarzać i poczciwy Esplandian wyleciał na podwórze, aby tam czekać cierpliwie na spalenie. Idźmy dalej, rzekł proboszcz. Nadciąga teraz, rzekł Balwierz, Amadis z Grecji, a wszyscy ci, których ma przy swoim boku, są, jak mniemam, jego familiantami. Niechże idą tedy na dziedziniec, przerwał proboszcz, spalić królową Pinkinestrę i pasterza Daniela z jego sielankami, razem z diabelskimi, zawiłymi wywodami jego autora, rodzonego ojca, który mnie spłodził, oddałbym na pastwę płomieni, gdyby mi się zjawił pod postacią błędnego rycerza. I ja tak mniemam, rzekł Cyrulik. I ja także, dodała siostrzenica. A więc, rzekła gospodyni, dajcie mi je i niech lecą na dziedziniec. Podano jej cały stos książek, a ona, by oszczędzić sobie chodzenia po schodach, jednym zamachem wyrzuciła je przez okno. A ten kaducznie wielki foliał, zapytał proboszcz, to, odparł Balwierz, Don Olivante de Laura. Autor tej książki, rzekł proboszcz, to ten sam, co napisał także Ogród kwiatów. I prawdziwie nie mógłbym tego rozstrzygnąć, która z tych historii jest bardziej prawdziwa, albo mówiąc lepiej, mniej kłamliwa. Wiem tylko, że jako pełne bredni i obłędnych uroszczeń muszą iść na dziedziniec. Przybywa do nas Felix Smart z Hirkani, rzekł Balwierz. A więc i mospan Felix Smart jest tutaj. Mimo swych przygód fantastycznych i znacznego urodzenia odbędzie, dali Bóg, tę samą drogę. Suchość i niepolerowalność stylu na nic innego nie zasługuje. Wyrzućcie ich obu przez okno. Och, mistrzyni, wyrzućcie ich obu przez okno. Och, dobrze, dobrze, dobrodzieju, rzekła, wykonując z wielką radością zlecenie księdza. A oto rycerz Platir, rzekł Balwierz. Oto stary szpargał, zauważył ksiądz, i nie ma w nim nic, co by mu naszą łaskę zapewnić mogło. Niechże tamtym towarzyszy, i to zaraz, bez zwłoki i bez żadnych replik. I tak uczyniono. Otworzyli nową księgę i przeczytali tytuł – Rycerz Krzyża. Dla tego świętego imienia, rzekł pleban, można by nawet niejedno głupstwo darować, gdyby nie to, że jak mówi przysłowie, diabeł często za krzyżem siada. Niech idzie w ogień. Balwierz, biorąc nową księgę, rzekł, oto zwierciadło rycerstwa. O, mam honor znać je, powiedział proboszcz. Spotykamy tam pana Rinalda z Montalbanu wraz z jego przyjaciółmi i konfidentami, łotrzykami gorszymi niż kakus, a także 12 parów Francji z ich prawdomównym historykiem Turpinem. Cyrulik na wszystko się zgadzał i słowom księdza przytakiwał, wiedząc, że proboszcz jest prawym chrześcijaninem i takim prawdy miłośnikiem, że za żadne skarby świata w niczym by jej nie uchybił. Otworzył jeszcze dwie księgi i ujrzał, że są to palmerin z oliwy wraz z palmerinem z Anglii. A niech ta oliwa jasnym płomieniem strzeli, rzekł proboszcz, i tak się spali, aby tylko popiół pozostał. Tę zaś palmę z Anglii trzeba zachować, strzec pilnie jak oka w głowie i sporządzić jej skrzynię ozdobną na kształt tej, którą Aleksander przy Dariuszu znalazł i w której dzieła poety Homera chronił. Książka ta, mój kumie, specjalnymi naszymi względami cieszyć się winna. Raz, że przewyborne smaki ma w sobie, a po wtóre, że jak chodzą słuchy, napisał ją mądry król Portugalii. Wszystkie przygody w zamku Miraguardzie pięknie i z wielkim kunsztem są przedstawione, a wywody tak wdzięczne i jasne, jak przystało na tego, kto z bystrym dowcipem, a umiarem rzecz swą prowadzi. Myślę więc, chyba że wy innego zdania będziecie, mistrzu Mikołaju, że ów palmerin z Anglii, jako i Amadis z Walii, wyjęci będą spod kary ognia, wszystkie zaś inne księgi, bez różnicy i bez zbytniego spraw ich roztrząsania, na stos skazane zostaną. Teraz mam w ręku kancjonarz Lopeza Maldonalda, rzekł Balwierz. I ów autor jest moim przyjacielem. Wiersze te w jego ustach brzmią lubo i wdzięcznie, a głos ma taki foremny, że gdy śpiewa, wszystkich wokół czaruje. Zbytnio się czasem w swych sielankach rozwodzi, lecz tego, co dobre, nigdy nie jest za wiele. Niechajże się do wybrańców liczy. Lecz cóż to za księgę macie przed sobą? To Galatea Miguela Cervantesa, rzekł Balwierz. I już od dawna jest ten Cervantes moim przyjacielem. Człowiek to bardziej doświadczony w nieszczęściach niż w składaniu wierszy. Nie brak jednak tej księdze pewnej inwencji. Autor coś obiecuje, ale niczego nie kończy. Trzeba nam poczekać, aż się ukaże część druga, którą przyrzeka napisać. Może poprawiwszy się zasłuży sobie na pobłażliwość, której teraz odmówić mu wypada. Zanim się to okaże, trzymajcie ją pod kluczem, kumie. Dobrze, odparł Balwierz, a oto trzy księgi nierozłączne. Araucana, Don Alonso z Hercyli, Austriada, Jana Rufa, ławnika z Kordoby i Montserrat, Krzysztofa Viruesa, poety walenckiego. Te trzy księgi zawierają najlepsze wiersze bohaterskie w języku kastylijskim napisane, które śmiało można porównywać z najznakomitszymi wierszami Italii. Chroncie je jako bogatą rękojmię hiszpańskiej poezji. Ksiądz zmęczony okrutnie przeglądaniem tylu ksiąg, chciał resztę ich na pastwę płomieni oddać, ale Balwierz trzymał już w ręku otwartą księgę zwaną Łzami Angeliki. Bardzo bym sobie krzywdował, rzekł ksiądz, usłyszawszy tytuł, gdybym taką książkę spalić kazał. Jej autor był jednym z największych poetów, nie tylko Hiszpanii, ale całego świata, i okazał się najszczęśliwszym w tłumaczeniu kilku bajek Owidiusza. Kiedy tak rozprawiali, nagle Don Kichot począł krzyczeć gromkim głosem. Bywajcie tu, bywajcie, waleczni rycerze, ukażcie dzielność swych ramion, gdyż dworacy biorą przewagę w turnieju. Na ten krzyk wszyscy pobiegli, pojechawszy już dalszego badania książek. Tak iż wydaje się, że niewysłuchane ani widziane na pastwę płomieni oddane zostały. Karolea, lew Hiszpanii wraz ze sławnymi czynami cesarza ułożonymi przez Dona Ludwika Zawii. zasługiwały na to, aby je oszczędzić i pewnie uniknęłyby srogiego wyroku, gdyby je pleban zobaczył. Wszedłszy do pokoju Don Quixota, ujrzeli, że podniósł się ze swego łoża, wrzeszcząc i brnąc dalej w obłędne myśli. Walił na odlew i sztychem uderzał po wszystkich ścianach, tak na dobrze rozbudzony, jakby nigdy nie spał. Wzięli go pod ramiona, gwałtem zawlekli do łoża, a gdy się już trochę uspokoił, rzekł do proboszcza w taki sposób. Na honor, arcybiskupie Turpinie, wielki to despekt dla nas, 12 parów Francji, że niegodnie ustąpiwszy z pola, pozwoliliśmy odnieść zwycięstwo w turnieju rycerzom dworakom, chociaż przez 3 dni my, rycerze błędni, prym tam dzierżyliśmy, nagrody odnosząc. Cierpliwości, drogi kumie, rzekł proboszcz. Jeśli Bóg zechce, fortuna się odwróci. Co dziś się traci, jutro się znajduje. Teraz tylko miejcie pieczę o swoje zdrowie, gdyż, jak mi się zdaje, musicie być okrutnie zmęczeni, jeżeli nie ranni. Raniony nie jestem, odparł Don Quixote, a tylko dotkliwie porażony i obity i nawet w tym sporu trzymać nie będę. Ów przeklęty bękart, Don Roland, usadził się na mnie, tłukąc mnie po grzbiecie pniem dębowym, a wszystko to z brzydkiej zawiści, gdyż wie, że tylko ja jego chełpliwości na wstręcie stałam. Nie byłbym jednak Rinaldem z Montalbanu, gdybym, dźwignąwszy się z łożnicy, nie odpłacił mu z nawiązką, mimo wszelkich jego czarodziejskich sztuczek. A teraz dajcie mi się posilić, gdyż wcale to nie będzie od rzeczy, a myśl o zemście mnie już pozostawcie. Spełnili jego życzenie i dali mu jeść. Później sen go znowu zmorzył, a oni zdumiewali się tak niesłychanemu szaleństwu. Tejże nocy gospodyni zgarnął wszystkie księgi, które leżały na podwórzu, spaliła je. Musiały też i takie płonąć, które zasługiwały na przechowanie ich w wiecznotrwałych archiwach. Nie miały szczęścia, ale lenistwo egzaminatora okazało się dla nich zgubne. Sprawdziło się tedy przysłowie, że sprawiedliwi często cierpią za grzeszników. Proboszcz i Cyrulik uradzili, że najskuteczniejszym lekarstwem na chorobę przyjaciela będzie zamurować drzwi do biblioteki, tak aby ich nie mógł odnaleźć, kiedy się z łoża dźwignie. Sądzili, że gdy przyczyna zniknie, skutki też bruździć przestaną. Jemu zaś rzekną, że czarnoksiężnik porwał książki, zniszczywszy komnatę i wszystko. Tak też uczynili. Po 2 dniach Don Quixot wstał z łoża i zaraz jego pierwszą myślą było, aby swoje księgi odwiedzić. Nie mogąc ze żadną miarą znaleźć komnaty, w której je zostawił, szukał jej na prawo i lewo. Kręcił się w miejscu, gdzie dawniej były drzwi, macał rękoma po ścianach, bacznie na wszystkie strony śledził oczami, ani pary z gęby nie puszczając. Gdy już sporo czasu upłynęło, zapytał gospodyni, po której stronie domostw znajdowałaby się izba z książkami. Gospodyni, wiedząc już, jaką ma dać odpowiedź, rzekła – Jakiej to izby szukacie? Nie ma już ani dawnej komnaty, ani ksiąg w tym domu, gdyż czart wszystko porwał. – Oj, nie czart to – przerwała siostrzenica – ale czarnoksiężnik, który pewnego wieczoru na obłoku tu przybył, rychło po wuja wyjeździe i zsiadłszy ze swego smoka, wkroczył do pokoju. Nie wiem, co się tam w środku działo. Zabawiwszy czas pewien, przez dach czmychnął, zostawiając po sobie pełno dymu w całym domu. Gdyśmy zdobyły się na odwagę, aby pójść i zobaczyć, co tam uczynił, nie było już ani ksiąg, ani pokoju. To sobie tylko dobrze, zarówno ja, jak i gospodyni przypominamy, że ów sprośny staruch, uciekając, rzekł z fukiem, że mając ukryty gniew do pana tych ksiąg i tej komnaty, przysporzył domostwu szkody, którą później na własne oczy zobaczymy. Czarnoksiężnik ów rzekł także, że się zwie mędrzec Muniaton. Musiał rzec Freston, rzekł Don Quixot. Nie wiem, odparła gospodyni, czy się zwał Freston, czy Friton. To mi tylko w pamięci utkwiło, że jego imię kończyło się na ton. Musi tak być na pewno, rzekł Don Quixot, gdyż ów Freston jest mędrcem czarnoksiężnikiem, moim wielkim nieprzyjacielem. Zagiął ci on na mnie parol, ponieważ wie dzięki swej wiedzy a sztuce, że przyjdzie dzień, gdy bitkę w szrankach stoczę z pewnym rycerzem. Nie skąpi on mu swoich łask, ale i to wie, że nie będzie mógł zapobiec memu nad swym ulubieńcem zwycięstwu. Z tej racji czyni mi wszystkie wstręty, jakie tylko może czynić. Ostrzegam go jednak, że wszystkie jego wysiłki spełzną na niczym, gdyż nie będzie mógł odwrócić wyroków niebieskich.
A któż by o tym wątpił, mój wuju? Rzekła siostrzenica. Lecz zważcie dobrze, co was ku temu pobudza, abyście się w te zwady i burdy mieszali.
Czyż nie lepiej w domu siedzieć spokojnie, jak wałęsać się po świecie i szukać lepszego chleba niż chleb pszenny? Są przecież tacy, co to idą w świat wełny szukać, a wracają częstokroć postrzyżeni. O miła siostrzenico, ani trochę się nie znasz na tej materii. Zanim by mnie postrzygli, oskupałbym brodę tym wszystkim, którzy by mi włosek na głowie tknąć śmieli.
Gospodyni i siostrzenica nie odpowiedziały już ani słówka, aby bardziej gniewu w nim nie rozpalać. Przez 15 dni pozostawał w domu spokojniuchny jak trusia, nie dając nikomu znaku, że szaleństwo swoje jeszcze raz powtórzyć pragnie. W tym czasie prowadził bardzo grzeczne rozmowy ze swymi kumami, proboszczem i cyrulikiem, twierdząc, że najpotrzebniejszą rzeczą na świecie jest zakon rycerstwa błędnego i że owo rycerstwo w nim teraz święci swe odrodzenie. Proboszcz czasem mu przeczył, czasem zaś udawał, że się przychyla do jego zdania. Gdyby bowiem takiego wybiegu nie użył, żadną miarą nie doszedłby z nim do ładu. Don Kichot, przebywając w domu, jednał sobie skrycie pewnego kmiotka, swego sąsiada, człowieka szlachetnego, gdyż taką nazwę można dać i biednemu, ale któremu także brakowało oleju w głowie. Mówiąc pokrótce, tak szeroko się rozwodził, tak go zachęcał, łudził i tyle mu obiecywał, że biedny kmiotek zgodził się pójść z nim w świat jako giermek. Don Kichot radził mu, aby doń z dobrej, nieprzymuszonej woli przystał, gdyż niejedna taka przygoda się zdarzy, że nawet ręką nie machnąwszy zdobędzie wyspę, której wielkorządcą go uczyni. Poszedłszy na lep takich i tym podobnych obietnic, Sancho Panza, gdyż tak się ów wieśniak nazywał, opuścił żonę i dzieci i przystał na giermka do swego sąsiada. Don Kichot zabrał się do zdobywania pieniędzy i sprzedawszy jeden dom, a drugi puściwszy w arendę za śmieszną sumę, zebrał trochę reali. Od jednego z przyjaciół pożyczył wielką tarczę i naprawiwszy jak mógł najlepiej połamaną przyłbicę, zawiadomił giermka o dniu i godzinie wyruszenia w drogę, polecając mu pilnie, aby zaopatrzył się we wszystko, co mu może być potrzebne. Nade wszystko zaś kazał mu pamiętać o sakwach. Sancho rzekł mu, że już je ma, a ponadto chce wziąć w drogę swego pięknego osła, gdyż nie przywykł chodzić dużo piechotą. Usłyszawszy o ośle, Don Kichot zastanowił się. Głowił się nad tym, czy kiedykolwiek jakiś rycerz błędny miał giermka siedzącego na ośle, ale wywietrzało mu to całkiem z pamięci. Mimo to wyraził swą zgodę, myśląc, że gdy tylko okazja się nadarzy, podaruje Sanchowi bardziej zacnego wierzchowca, zdobytego jako łup na pierwszym lepszym rycerzu. Zatroskał się także o koszulę i inne rzeczy, stosując się do rad, których mu oberżysta udzielił. Gdy już wszystko zostało omówione, Don Kichot, nie żegnając się z siostrzenicą i gospodynią, zaś Sancho Panza z żoną i dziećmi, wyjechali pewnej nocy ze wsi niepostrzeżenie i puściwszy się w cwał, jechali i jechali bez opamiętania, tak iż gdy dzień nastał, byli już spokojni, bo choćby ich nie wiem jak szukano, przecież by nie znaleziono. Sancho jechał na swym ośle jak patriarcha, z sakwami i bukłakiem, bardzo pragnąc widzieć się już namiestnikiem wyspy, którą mu obiecał jego pan. Udało się Don Kichotowi ruszyć w tym samym kierunku, co w pierwszej wyprawie, przez równinę Montiel. Jechał nią jednak mniej uciążliwie niż zeszłym razem, gdyż było rano, a promienie słońca padając z ukosa nie osłabiały podróżników. Wtedy rzekł Sancho Panza do swego pana:
żeby wasza łaskawość, panie błędny rycerzu, nie zapomniał o swej obietnicy co do wyspy, już ja nią potrafię rządzić, żeby nie wiem jak wielką była.
Na to odpowiedział mu Don Kichot: musisz wiedzieć, przyjacielu Sancho Panza, że było często w zwyczaju dawnych błędnych rycerzy mianować swych giermków namiestnikami zdobytych wysp lub królestw. I ja jestem zdecydowany nie porzucać tak wdzięcznego obyczaju. Przeciwnie, myślę przewyższyć w tym względzie swych poprzedników. Oni przeważnie czekali, aż ich giermkowie będą starzy, już po uciążliwej służbie i przeżyciu złych dni, a jeszcze gorszych nocy, dawali im tytuł hrabiego lub co najmniej markiza w jakiejś dolinie lub prowincji. Może się zdarzyć, że do 6 dni zdobędę jakieś królestwo, z którym będą złączone inne, tak w sam raz, aby cię ukoronować na króla jednego z nich. Nie dziw się temu zbytnio, bo takim rycerzom jak ja przytrafiają się rzeczy dziwne, w sposób niewidziany dotąd i fantastyczny, i mógłbym ci łatwo dać jeszcze więcej niż obiecuję. No, jeśli tak się rzecz ma, odrzekł Sancho Panza, bym miał zostać królem takim cudem, jak wasza miłość mówi, to chyba moje kochanie Juan Gutierrez stałaby się królową, a moje dzieci infantami. A któż o tym wątpi? Zapytał Don Quixote. Ja, odparł Sancho Panza, bo uważam, że gdyby Bóg zsyłał na ziemię królestwa jak deszcz, żadne z nich nie leżałoby dobrze na głowie Juany Gutierrez. Wiedzcie, panie, że jako królowa ona i 2 groszy nie warta. Hrabina byłoby dla niej stosowniejsze. A zresztą, niech ją Bóg ma w swojej opiece. Ty to Bogu poleć, Sancho, odrzekł Don Quixote, a on da ci to, co ci przystoi. Lecz nie trać ducha do tego stopnia, iżbyś się miał zadowolić czymś mniejszym od zarządzania prowincją. No nie stracę, panie mój, odpowiedział Sancho, tym bardziej, że mam tak szczodrego pana w waszej miłości, iż potrafi dać to, co mi najbardziej odpowiada i co będę mógł unieść.
Czyta Reda Haddad.